Może dzisiaj temat nietypowy, ale tak go nazwałem. Czym różnimy się od czata GPT? Czym się różnimy od czata GPT? Jak ktoś nie wie, co to jest czat GPT, albo jakiś inny czat oparty o sztuczną inteligencję, to jest taki program wyuczony na różnych treściach, które mu się podstawia, i tam jest odpowiedni algorytm, odpowiednia sieć połączeń, która bardzo dużą zapytań i bardzo szybko jest w stanie go wyedukować w tej treści, którą bierze, czy w ogóle nauczyć czytać, i wszystko po kolei, tak jak z małym dzieckiem. I może być tak wyszkolony, że odpowiada na wszystkie pytania, jakie się zada. Zwłaszcza w tych takich podstawowych i bardziej zaawansowanych, też sobie to całkiem nieźle radzi. Ma wszelką wiedzę, która jest potrzebna do zbawienia, byśmy powiedzieli. Ma głębszą też wiedzę o historii, o jakiekolwiek pytanie mu nie zadasz, jeżeli nawet poprosisz o źródła, to ci źródła da. Jeżeli poprosisz go, żeby cię pocieszył jakimś fragmentem, to ci też to da, położy. W związku z tym żyjemy w takich czasach, gdzie w związku z tym zadaję pytanie, no to czym my się różnimy, jaka jest nasza rola, nie? Tym wszystkim, czym się różnię od czata GPT, skoro w zasadzie mogę zamiast zapytać kogoś z Was o daną sprawę, to zapytać czata GPT. I pewnie, nie umniejszając nam wszystkim, da nam szerszą odpowiedź, nie? Czasem oczywiście ta odpowiedź jest błędna, ale my też udzielamy czasem błędnych odpowiedzi, prawda? Już nie, ale jest taki czas, że w zasadzie od początku XX wieku wiedza bardzo nabrała tempa. Nasi dziadkowie, jeżeli studiowali, czytali pismo, to mieli jeden przekład gdański. No i w zasadzie to wszystko, co było. Ani korkondancji, jakieś komentarze do Biblii były rzadkością. Przecież przez wiele wieków łacina królowała w kościołach, no to ludzie już w ogóle nic nie wiedzieli. Ale nawet już kiedy my popatrzymy taką bliższą przeszłość, no to widać, że początek wieku, to już dzisiaj możemy kupić sobie każdy przekład dostępny w języku polskim, bardzo dużo tłumaczeń Biblii, bardzo dużo wszystkiego przyspieszyło. A jeszcze te kilka właśnie lat temu, jakieś 5 lat temu, wymyślili inżynierowie, programiści, naukowcy, no coś takiego jak ten chat GPT, któremu sięgamy. Czy ktoś jest tutaj z nas, który jeszcze nigdy nie używał czata GPT? O, ktoś jest, dobrze. No to dla niektórych to będzie nowość, a dla niektórych to będzie nie nowość, nie? Każdy gdzieś używa. Ludzie się diagnozują czasem, co mi dolega, bo to jest. I dają, i odpowiedź jest różna. No oczywiście tam zawsze jest przestrzega ten czas, że to nie jest jakaś tam odpowiedź, tak? Ale najczęściej są jakieś tam w jakimś zakresie trafne, tak? Pomaga nam w ogóle w tworzeniu jakichś treści, maili. Możesz zadać pytanie, żeby napisał książkę na temat jakiegoś tam wydarzenia, i on napisze książkę 20-stronicową na temat jakiegoś wydarzenia. Już nawet myślałem, czy nie zrobić eksperymentu dzisiaj, że zadałbym pytanie, napisz kazanie na temat taki, i mi punkty powiedział. Ja bym to kazanie mógł powiedzieć, albo sam mógłby powiedzieć. I powiem wam, że byłoby może i całkiem dobre. Może nawet lepsze. Nie. Więc czym my się różnimy od czata GPT? Parę jeszcze słów. I tak parę wam dam przykładów, bo właśnie zadałem takie pytanie czatowi GPT. To jest po prostu sztuczna inteligencja. Zadałem takie pytanie, bo on mi pisze, że może zrobić analizy na różne tematy. No to mówię, no dobrze, zrób mi analizę tylko Nowego i Starego Testamentu. Nie sprawdzaj żadnych innych komentarzy ludzkich. Nic z tych rzeczy. Opierając się tylko na Biblii, daj mi odpowiedź. I tu napisałem 5 takich pytań. Kim jest człowiek i czego potrzebuje do szczęścia? Kim jest Bóg? Jakie są jego cechy? Jakie są inne ważne dla człowieka osoby? Jaki wpływ na życie człowieka ma grzech? Co czeka człowieka po śmierci? Co zrobić, żeby po ziemskiej śmierci żyć dalej? Nie będę wam wszystkiego tego czytał. Parę tylko przykładów, żeby pokazać wam, że w tych pytaniach odpowiedział mi tak, jak ja bym mógł odpowiedzieć, z referencjami. Na przykład, no, może dwa zrobimy, dwa pytania. Kim jest człowiek i czego potrzebuje do szczęścia? I odpowiedź jest taka z wersetami. I to nie pisał człowiek, nie? Chcę, żebyśmy to wiedzieli. To nie jest odpowiedź, że on wyczytał, znalazł gdzieś to w internecie i położył, tylko sam przeglądając Nowy i Stary Testament, mając swoje mechanizmy odpowiadania, zadawania pytań, wnioskuje takie rzeczy. Człowiek jest stworzony na obraz Boga, rodzaju 1.27, jako istota duchowa, emocjonalna i rozumna. Człowiek żyje dzięki relacji z Bogiem i zależności od Niego. Psalm 42, 2, 3. Naturalną potrzebą człowieka jest miłość, sprawiedliwość i sens życia. Bez Boga człowiek doświadcza pustki i cierpienia, nawet gdy ma wszystko materialne. Tutaj jest kaznodzieje. Do tych wszystkich zdań są referencje. Biblijne wersety kaznodzieja 2.10, tam Mateusza. Prawdziwe szczęście pochodzi z życia w zgodzie z Bożą wolą i w relacji z Nim. Psalm 1 i tak dalej. Czegoś nam brakuje? Pewnie nam czegoś brakuje, ale czy to nie jest taka trochę esencja, tak? Człowiek jest istotą duchową, to jest ciekawy zwrot, nie? Ale jeżeli się zastanowimy, no to ma człowiek jakiegoś ducha, nie? Tak, drugie pytanie mu zadałem, kim jest Bóg i jakie są Jego cechy ważne dla człowieka? Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i obecny zawsze. Jest sprawiedliwy i święty, a jednocześnie pełen miłosierdzia i łaski. Do wszystkiego są referencje. Bóg kocha człowieka osobiście i troszczy się o jego życie. Odnawia się referencje. Jest źródłem życia, pokoju i zbawienia. Człowiek może go poznawać przez słowo, modlitwę, objawienie się w Jezusie Chrystusie. Wszystko referencje. Kolejne pytanie już na koniec. Jaki wpływ ma moje pytanie? Jaki wpływ na życie człowieka ma grzech? Grzech oddziela człowieka od Boga i życia pełnego błogosławieństwa. Księga Rodzaju Izajasza. Przynosi cierpienie, poczucie pustki i śmierć duchową. Grzech niszczy relacje międzyludzkie i wewnętrzny pokój. Człowiek nie może sam pozbyć się skutków grzechu. Jezus przyszedł, aby grzech odpuścić i przywrócić człowiekowi życie z Bogiem. To są jego odpowiedzi. I byłem zdumiony, że odpowiedział. No tak, jak, no nie identycznie tak, ale tak, że jest w tym jakaś sens. Jeszcze zadałem pytania. No, bo mówię, dobrze, odpowiedziałeś na wszystko, ale może sam wymyśl jakieś ważne rzeczy, które są dla człowieka. Nie, że ja ci zadaję, no i ty odpowiadasz, tylko sam wymyśl. No i wymyślił mi 7 punktów. Nie wiem, czy ta 7 to też nie jest wynik tego, że no, wie, że 7 to jest taka biblijna cyfra, tak? I ja już nie będę wszystkiego rozwijał, tylko same tytuły tych punktów. Co jest ważne? Miłość Boga i bliźniego, wiara w Jezusa Chrystusa. I tutaj akurat przeczytam. Wiara Chrystusa daje zbawienie i relacje z Bogiem. To nie tylko przekonanie, lecz codzienne zaufanie i naśladowanie. 3. punkt, modlitwa i rozmowa z Bogiem. 4. znajomość i przestrzeganie Pisma Świętego. 5. świętość i odwrócenie się od grzechu. 6. służba innym. 7. wytrwałość i nadzieja. Tak. I oto mamy nauczyciela. W kościele możemy go postawić. Wymieni wszystkie rzeczy ważne, które są potrzebne. I w takim razie pytanie zachodzi to, czym się różnimy od ChatGPT i po co jesteśmy w takim razie. I trochę o tym. Trochę refleksji, trochę zachęty dla nas z tej przestrzeni. Apostoł Piotr w swoim liście też zadaje pytanie, kiedy myśli o końcu wieków, a my już tyle lat po tym słowach jesteśmy i też myślimy o końcu wieków i myślę, że też z jednym z takich wydarzeń, które są, jest ta technologia, która się gdzieś rozwija i każe nam myśleć właśnie, czym się różnimy i jaki jest człowiek. Ale napisał w każdym razie tak, 2 Piotra 3:11, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności? Albo się odnosi do jakby starego, złego świata, który ma się przemienić, ulec zagładzie, jakimiż mamy być. I trochę to odniosę do tego, czym się różnimy. I może zacznę tak konkretnie, że ChatGPT i każdy inny sztuczna inteligencja nie nosi w sercu drugiego człowieka. To jest podstawowy punkt. Nie ma takiej możliwości. ChatGPT zapomina, po prostu opowiada o Biblii, ale nie wchodzi w takie interakcje głębsze. Nie? Nie ma czegoś takiego. A więc nie nosi w sercu drugiego człowieka. Nie myśli o tobie w rozmowie. Nie przejmuje się, kim ty jesteś z drugim stronom, jakim mówcą. Nie wraca sam do tematów. Jakby nie przypomina tam sam pomyśl o tym. Nie nosi, mówi, ja ci, nie nosi w głowie. Nie nosi nas, nie ma głowy, nie nosi nas w głowie. Nie pamięta tych emocji z wczoraj, nie pamięta, co zrobił, co coś wywołało, nie pamięta znaczenia chwili, bólu, radości, to sobie możemy wymienić. Ale to ważne, nie nosi w sercu, drugie, nie nosi nas w sercu. I tym się różnimy, że możemy kogoś nosić w sercu. Że ja mogę nosić Rysia, Rysiu nie, ktoś kogoś innego, możemy się nawzajem nosić w sercu myśl, że jest taki człowiek, jest taka jednostka ludzka, którą Bóg umiłował, którą ja miłuję i mogę o niej pomyśleć i mogę się pomodlić, mogę zastanowić i nawet może on nie wiedzieć o tym, nie? Ale tak może być. Tego nam nic nie zrobi, nikt nie zastąpi. ChatGPT nie przeżywa wiary. Może analizować Biblię, tłumaczyć teologię, cytować wersety, bardzo sprawnie to robić, ale nie przeżywa wiary. Nie ma w nim ufności, nie potrafi się modlić naprawdę. Oczywiście możemy poprosić go, żeby ułożył jakąś modlitwę. Nie może mieć nadziei, nie może wołać do Boga z głębi serca. Tym się różnimy, że my możemy do Boga wołać z głębi serca, a elektronika nie może wołać do Boga z głębi serca. Że jest coś więcej poza tą wiedzą, czy jest ta świadomość, która pozwala nam wołać z głębi serca. I wiara to relacja, a nie analiza danych. ChatGPT świetnie analizuje danych. I my czasem możemy ulec temu, że też analizujemy dane, biblijne wersety i uznajemy, że to jest wiara. Bo zrobiliśmy świetną analizę. Ale no, ChatGPT też zrobi analizę danych. Wiara to nie jest analiza. Wiara to jest coś, co pozwoli zatęsknieć za tym, co się przeczytało, tak, że czeka nas jakiś czas, to nie jest tylko analiza, tym tęsknie, tym żyje, tak się zachowuje na co dzień. To nie jest analiza danych. ChatGPT nie pomodli się o rozwiązanie. Tak? Da nam rozwiązanie, ale nie pomodli się do Boga o to rozwiązanie. A wiemy z takiego fragmentu, z przysłów, że jest wiele dróg, które wydają się człowiekowi słuszne, ale Bóg zna tą jedną, Bóg zna tą odpowiednią. Jest wiele dróg, które wydaje się słuszne, ale wiodą do śmierci. Tych tekstów jest dużo, że Bóg zna rozwiązania. I to jest zastanawiające. Gdyby było tak, że ta analiza tekstu, jeszcze tutaj się uchwycę na chwilkę, nim przejdziemy dalej, bo chcę rozwinąć ten temat noszenia w sercu kogoś innego. Myślę, że to jest dla nas ważne, żeby się w tym kierunku zachęcać i napominać samego siebie i też w tą stronę podążać. Ale no, zachodzi takie pytanie, analiza ma odpowiedzi na wszystkie pytania, to takie śmieszne pytanie, no to w związku z tym, czy ChatGPT będzie zbawiony, skoro ma taką wiedzę na temat Boga. Może Bóg ma jakiś pomysł. Oczywiście tak, to jest pytanie takie retoryczne, że nie, bo jest jakimś mechanizmem, tak? No ale skoro wiedza miałaby to zapewnić, to tak musielibyśmy powiedzieć. Chwileczkę jeszcze, bo... Dobrze. Jest napisane w Bożym Słowie i to chyba widać właśnie w czasach, w których żyjemy, od tego XX wieku po właśnie teraz. Bóg coś mówi o wiedzy, że ona się w niwecz obróci, nie? No co jest ciekawe, nie? W kontekście tego, co przed chwilą pokazałem, że że wiedza się w niwecz obróci. Nie znaczy, że nie będzie miała żadnej wartości, bo ma. Potrzebna nam jest wiedza o Bogu, o tym, jak żyć, jak chodzić z Nim, jak żyć, ale nie zrobi to, nie, posiadając nawet bardzo głęboką wiedzę, nie zrobi to takiego wrażenia, tak? Jest napisane, takie są dwa fragmenty. Kiedy raz Bóg mówi o mądrości tego świata, Jest tam napisane, napisano bowiem, 1 Koryntian, 1 rozdział, może przeczytam trochę większy fragment. To jest taki fragment, gdzie Bóg krytykuje ogólnie mądrość ludzką. Albowiem mowa o krzyżu, 1,18, 1 Koryntian. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie jest uczony, gdzie jest badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. I to jest wypowiedź, że Bóg wzniwecz obróci mądrość. Nie? Poznajemy Boga, Pana Jezusa, to jest dla nas wartością i innych pomysłów nie szukamy. Ale to jest jakby do świata powiedziane. Ale kiedy przeczytamy, przerzucimy fragment dalej, tak zwany hymn apostoła Pawła o miłości i odczytamy 8 wiersz, to jest tak, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Jeśli wiedza w niwecz się obróci, znów jest to samo słowo, w niwecz się obróci. I to, co się dzieje, to, co teraz powiedziałem, chyba trochę uwypukla, że to trochę się właśnie dzieje. Że ta wiedza nie robi takiego wrażenia na nas, że wiemy dokładnie. Ja się czasem dziwiłem, przeczytałem gdzieś tam naście książek historycznych z różnych okresów, ostatnio z pierwszego kościoła i potem wiem, że jest jakiś zapis w tym treści, ale zadaję pytanie do ChatGPT, on mi podaje jeszcze te, jeszcze inne, nie? No i myślisz sobie, no to po co to się tego naczytałem? Ja to robiłem dla przyjemności. Tak, wiedza też jest dla nas przyjemna i to jest ważne, że ludzie czytają, nabywają wiedzę o Bogu dla przyjemności, czasem dla właśnie konieczności dobrego wyboru, no ale tak to wygląda. Czytamy też, żeby mieć taką pewność w Bogu, że dobrze kroczymy, znamy Pismo, no, że dobrze postępujemy, tak? Mamy jakiś werset na swoje postępowanie, to czytamy, no i czytamy też do takiego posilenia duchowego. Kiedyś może tak było, że na kimś robiło wielkie wrażenie, jak ktoś przyjechał z Ameryki, tak, znał bardzo dobrze różną historię, czy kościoła, czy inną, nie? No to takim obracie powiedz nam coś, co tu jest, nie? I nawet czasem, jak ten człowiek był tak powiedzmy wybuchowy, nerwowy, różny, taki miał swoje wady, no to ta jego tutaj wartość w postaci tej wiedzy miała takie znaczenie, że on tu potrafi jednak coś powiedzieć. No niestety przechodzi to na drugi plan. Raczej cenimy teraz tą przemianę wewnętrzną niż jakąś tam konkretną wiedzę, no bo mądrość już mamy bardzo, bardzo dostępną, ale myślę, że właśnie Bogu o to chodzi, żeby zostało w nas to, co jest takie bardzo potrzebne, czyli przemiana serca, relacja z Bogiem, miłość, taka prawda, ale w sercu. Pamiętam kiedyś, co z tego było niedawno dość, ale niewiele z tego właśnie wychodziło i każdy, kto zna nasz zbór, czy na Zoomie, czy wśród tutaj nas, to wie, że my podążamy taką drogą, żeby nie wchodzić w jakieś spory teologiczne, tak, nie skupiać się na tym, czyja racja jest najmniejsza i na tym spędzić całe nabożeństwo, czy całą środową część, tylko chcemy podzielić się swoim zdaniem, zbudować kogoś też, żeby ktoś potem mógł wrócić do domu i czuł się jakiś posilony, a nie zniechęcony, że była jakaś, powiedzmy, kłótnia między braterstwem. No, na to tak się nastawiamy, tego chcemy, tego pragniemy. Jak jesteśmy na spotkaniach, to myślę, że większość z nas to widzi, że w tym stronę chcemy przebywać. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopcem i w związku z tym, że jestem wychowany w takim domu wierzącym z różnymi pomysłami, to teologicznymi i denominacyjnymi, tak dziadek z każdej strony ma swoje różne korzenie. Może to do różnych rzeczy dochodziło, ale pamiętam takie wydarzenie, że i jeszcze w naszym domu był zbór też to chcę zaznaczyć, w domu dziadka, czyli moim też rodzinnym konsekwencji, że przyjeżdżali jacyś wujkowie od mojej strony taty. Jeden był, który wyszedł od świadków, drugi był coś tam i po prostu zawsze w zborze coś dawali takiego, żeby teraz nadawali ton dyskusji o rzeczach, które no, ta wspólnota miała inne zdanie, nie? A to już było tak męczące, że już żeśmy po prostu wychodzili, wiecie, przyjeżdżaliśmy z jakichś młodzieżówek, z czegoś, tacy pełni energii, śpiewu dla Pana, tu przychodzisz, jest po prostu ustalanie, czyja racja jest najczyjsza. To jest jakby sens, no ale to nie jest taki sens, żeby ustalić, czyja racja jest najbardziej odpowiednia. I im bardziej się zbliżamy do dzisiejszego czasu, tym bardziej widać, że chodzi o przemianę serca. I potrafili siedzieć jeszcze z tatą, dyskutować, wiecie, w niedzielę do godziny 19, prowadzić po prostu spory. No, my żeśmy jako dzieci już siły nie mieli, nie? I co to dało? No tylko dało, że mogę się podzielić takim negatywnym świadectwem, bo nikt nikogo do niczego nie przekonał. Nie było tam, dobra, to chodźcie się teraz pomódlmy za jakąś sprawę, bracia, trwajmy razem. No tylko chodziło o to, żeby ustalić rację. Dzisiaj możesz zadać pytanie i ci odpowie. Jakie są pomysły, jakie są odpowiedzi na takie zagwozdkę teologiczną, a jakie za takie? Wybierz sobie. I tak, tutaj chcę do tego dojść, że to się po prostu zmienia na naszych oczach. Wiedza troszkę traci na znaczenie. Ma znaczenie, mówię osobiście, bo każdy lubi wiedzieć, ale żeby ciągnęło to, do czego nas przekonywało, to chyba jest za mało. To jest zupełnie drugo czy trzeciorzędne nad tym, co jest taką esencją. Czyli no, to, co teraz przejdziemy, czyli noszenie siebie w sercu, troska o siebie nawzajem, o swoje emocje, o swoje relacje, o to, jak funkcjonujemy. Dużo kartek, bo mam jeszcze na koniec kartki dla Was i mi się te kartki wszystkie tu poprzestawiały i trochę mnie to denerwuje, mówiąc krótko, ale tak jest. Dobrze. List do Filipian. O noszeniu w sercu. List do Filipian 1:7. Apostoł Paweł mówi o sobie tak. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umocnienia Ewangelii. Paweł pisze, że mam was w swoim sercu. Gdyby Paweł nie miał nas w swoim sercu, to nie sądzę, żeby mu się chciało zakładać zbory, jeździć, modlić się, życie oddawać, aż w końcu zostać w Rzymie, no tak, zabitym. Gdyby nie miał w sercu, gdyby to nie była taka jego pasja do innych, tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, że jest Zbawiciel i Go przyjęli. On ich miał w sercu swoim. Nawet pisze w jednym miejscu, że gdyby o narodzie izraelskim, że wolałby sam tak zginąć, żeby oni tam żyli, no parafrazuję dość mocno, ale żeby po prostu trwali w wierze, niż miało być, miał zachować to swoje życie. Inny fragment. Ja zresztą dalej, można 7 przeczytać dalej. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała poznanie i wszelkie doznania. Paweł się modli o nich, żeby miłość ich obfitowała w poznanie i w doznanie. I tu jest właśnie to poznanie. Jakaś Boża mądrość wtedy potrzebna. Jakieś doznanie, przeżywanie Boga. Ale jakby na tym etapie, że ma ich w sercu, żeby oni się rozwijali, tak poznawali Boga. Ale na tym miejscu. Inne miejsce. Izajasza, też znany fragment 49. 15 i 16. O Bogu, który ma w sercu nawet no, wszystkich ludzi, nie? Czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, a choćby nawet one zapomniały, ja Ciebie nie zapomnę. Oto wyryłem Cię na dłoniach moich, mówi Bóg. Tak ma w sercu Bóg nas, że wyrył na swoich dłoniach, tam jest napisane. Choćby matka zapomniała, to Bóg nie zapomni. W jednym miejscu, który też studiowaliśmy z listu do Efezjan, jest napisane, bądźcie naśladowcami Boga. Skoro Bóg ma takie cechy, że tak nie zapomina o swoich, także też pomyślmy w ten sposób. Księga Kronik 16:9 mówi, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Bóg wodzi oczyma. Zastanawia się. Miejmy taką też cechę. Jak się modlimy, powodzę oczyma po moim najbliższym otoczeniu, najbliższym zborze, najbliższych ludziach i pomodlę się. Tak po prostu. Wodzę oczyma. Nie jest to dla mnie takie, a dobra, wybiła godzina modlitwy, to ją odprawię, tylko głębiej pomyślę. Ja wiem, że to jest ciężkie, ja się też tego uczę. Ja bym po prostu, czasem postanawiam tam zadzwonić do kogoś i tak mi się udaje ze 2 razy, 3 razy do kogoś nie zadzwonię, do kogoś powinienem zadzwonić. Każdy ma jakieś swoje jakby plusy, minusy, tak, popełnia błędy, ale to jest taka cecha, która nas odróżnia od tego, że tak powiem, elektronicznego świata, że myślimy o sobie i przykładamy serce do tego. Dzieje apostolskie, jak kształtował się Kościół, to też wszyscy znamy to na pewno. Nie pierwszy raz czytamy Biblię, nie? A na pewno nie pierwszy raz dzieje apostolskie. Drugi rozdział i tam jest taki cały fragment o życiu zboru. 42-47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Pan pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, bo trwali w nauce apostolskiej, wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Nie? I oni tu nawet wszystko mieli wspólne, jest napisane. No u nas nie znam przynajmniej jakiejś wspólnoty w dzisiejszych czasach, żeby mieli tak wspólne jak ten pierwszy kościół, że faktycznie jedna kasa, jeden hotel, w którym mieszkają i tak dalej. Nie? Nie znam, ale przynajmniej możemy troszeczkę pomyśleć też o tym, że możemy usłużyć czy tym, co więcej mamy, czy jakimiś środkami, żeby jakiś ułamek czegoś dodać do budowania Królestwa Bożego, do budowania wspólnoty. U nas w zborze jest tak, że no, nikt tutaj z nas, którzy prowadzimy, nie pobiera żadnych środków za to, co robi. Też się dokładamy, jak każdy z nas, do tutaj wspólnej kasy i wspólnego dobra. To nie znaczy, że jak ktoś jest tam etatowo gdzieś pracuje, że to gdzieś potępiam czy coś. Nie, o to mi chodzi. Ale nie mówię to w tym sensie, że nam jest potrzebne, są takie środki tutaj, żebyśmy się wzbogacili jako prowadzący. Nie. Raczej chodzi o nasze serca zawsze. Nie chodzi o to, komu te środki, ale jakie jest nasze serce. Czy mamy tego kogoś w sercu, komu można pomóc. Kawałek dalej jest taki fragment, już do końca dokładnie mówiący o tym, że oni mieli wspólne serce nawet, to oczywiście symbolicznie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 32 wiersz. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Chcę wrzucić na ten aspekt, że było jedno serce, jedna dusza. nosili siebie w sercu dość mocno, modlili się za sobą, mieli jedno serce. To jest bardzo głęboki zwrot, kiedy mówi się, że mam z kimś jedno serce. Każdy z nas pewnie ma pracę do odrobienia na temat tego, by kogoś nosić w sercu, nie? Ale trzeba sobie czasem postawić wyzwania, że skoro śpiewamy i czytaliśmy na początku, że Bóg jest pełen mocy i On może wszystko w naszym sercu, to może w naszym życiu, to może to zmienić nasze serce, by było bardziej pojemne na innych braci i siostry. Apostoł Paweł też taka zachęta dla mnie, to jest zachęta od pewnego czasu. Mówi tak, apostoł Piotr, przepraszam, w liście świętego Piotra 4, 4 rozdział i 2 wiersz. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, ozbójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I to mnie zawsze buduje. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezsennemu bałwochwalstwu. Zawsze ten zwrot, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej mnie dotyka. Bo każdy z nas ileś tego czasu jeszcze zostało, nie? Nie wiemy ile. Nam się tym wydaje, że tam już ktoś ma ileś lat, to jest bliżej niż dalej, ale wiemy, że to jest różnie, nie? Ale zachęta Pawła jest taka, żeby pozostały czas poświęcić nieludzkim pożądliwościom, a Bożej woli. I podaje przykład pogan, którzy tutaj, no, część rzeczy to wymienione są typowo grzechy, część można inaczej nazwać, ale powiedzmy, że to są złe rzeczy. Obecnie wokół nas nie żyją poganie. Przynajmniej ja nie znam kogoś takiego, kto jest poganem. Może czasem się to używa potocznie, no ale ja nie znam kogoś, kto wierzy w wielu bogów, na przykład składa ofiary, no bo definicja, no, pogaństwa to jest taka, że wierzy w wielu bogów. Raczej żyją ludzie wierzący w tego samego Boga jak my, tylko powiedzmy z nazwy to robią, może nie przykładają aż tak serca do tego, lub ateiści. Może jeszcze jacyś inni, tak, ale powiedzmy, że taka grupa ludzi jest, nie? I wokół nas, którzy żyją. Więc to, żeby nie przypominać pogan, to bardziej może w czasach apostoła Pawła pasowało. No ale my możemy trochę leżeć w takim cieniu tego, co świat niesie, nie? Pasjonować się tym, co pasjonują się ludzie wokół. Przeglądać dniami i nocami telefon. Oglądać seriale i nie mieć na nic czasu. Znacie tam taką piosenkę? Na nic nie mam czasu, bo oglądam seriale. Możemy nie mieć czasu, no bo trzeba oglądać serial. Nie mam czasu, bo muszę poskrolować. Nie pomodlę się dzisiaj, ale zmarnowałem pół godziny na scrollowanie rolek o tym, jakie tam już macie, nie? Ktoś ma muzyczne, ktoś ma techniczne, ktoś ma modowe, a inny ma jakieś śpi. Każdy po swojemu, nie? I czy to nie jest wyzwanie dla nas? Bo Paweł mówi, żeby nie. Apostoł Piotr mówi tutaj, żeby nie pozostały czas poświęcić woli Bożej, a nie takim pożądliwościom malutkim, które takim liską, które no. Popatrzcie, jak to brzmi. I samo do sobie mówię. No, pół godziny scrollujesz, ale się nie pomodlisz, bo jesteś zmęczony. No, staniemy kiedyś przed Bogiem i Bóg nam zada pytanie, które ja zadaję nam tutaj wszystkim. Scrollowałeś pół godziny, nie modliłeś się, bo jest zmęczony. I co wtedy powiemy? No, Panie Boże, no. Tak, zakryjemy oczy swoje, tak. Nie umówię się z nikim na jakieś coś, nie zaproponuję czegoś, bo wiesz, seriale oglądam albo mecze. Bo to jest ważne przecież, żeby wiedzieć, ile tam ktoś, jaki jest wynik, nie? Staniemy kiedyś przed Bogiem i Bóg, jak jest napisane, z każdego słowa nas rozliczy, nie? Z każdej rzeczy nas rozliczy i zastanówmy się, żeby coś zmienić w tej sprawie. Często przychodzi nam taka myśl mi przyszła trochę w tym kontekście. Mówimy, że czytamy Boże Słowo i ono jest dla nas pokarmem, nie? Duchowym pokarmem. Czytamy, między tymi wyrazami jest Bóg dotyka nas swoim Duchem Świętym, odczuwamy to, jesteśmy bliżej Boga. I to jest prawda, nie? Tak jest. I teraz tak, człowiek, który żyje, on je. Tak normalnie człowiek, który funkcjonuje na tym świecie. No, spożywa jakiś pokarm, nie? Spożywa ten pokarm po co? Po to, żeby spożywać znów? Nie, po coś. Ten pokarm, który się spożywamy, my jemy obiad, żeby wykonać jakieś dobre dzieło, pójść do pracy, zarobić pieniądze, utrzymać rodzinę, nie? Mieć siły do czegoś innego. Nie jemy tylko po to, żeby jeść. Żeby jeść, a potem ponudzić się i znów jeść. Ponudzić się trochę i znów jeść. I znów jeść, i znów jeść. Nie, żyjemy po to, żeby jeść. Jemy po to, żeby żyć. Kiedy przełożymy to na duchową rzeczywistość, to też nie spożywamy tak, tego duchowego pokarmu Bożego Słowa, żeby spożywać, ale żeby żyć, żeby coś dalej zrobić, żeby komuś coś dobrego powiedzieć, zrobić na rzecz innego człowieka, wykonać jakieś dzieło. I kiedyś sobie to uświadomiłem, wiecie, ja lubię tam czytać i zazwyczaj. Oczywiście są okresy, gdzie dotykają mnie jakieś duchowe choroby i nie czytam, ale zazwyczaj się upamiętuję i zaczynam regularnie znów czytać. I się wtedy tym karmię, jestem taki zadowolony, przystępuję do pracy i potem znów się karmię, jestem zadowolony, przystępuję do pracy, mówię, a czy to nie jest trochę tak za mało, tak po prostu pożywić się, żeby żyć, czy nie mogę zrobić jakiegoś kroku trochę dalej, jakiejś interakcji z innymi? Wejść, komuś pomóc, posilić kogoś, zadzwonić i tak dalej. No i tak mnie to zaczęło dotykać, nie? Człowiek, Pan Bóg człowieka nie stworzył po to, żeby jadł, ale stworzył go, żeby jadł, po to, żeby robił coś dobrego. To jest dla mnie takie odkrycie. I mówimy sobie, ja sobie mówię tak, ja się, jak coś, mam dobrą myśl jakąś, że może ja się nie nadaję tam do czegoś, nie? To jest taka myśl, że no to będę scrollował dalej, nie? Ja się, Boże, nie nadaję, bo tak jestem słaby, żeby się pomodlić, nie? Się nie nadaję do tego, nie jestem tak, wiesz, jakbym tak chciał tak duchowo być, to bym się nadawał i scrolluję dalej. Każdy ma to, że się nie nadaje. Popatrzcie na Boże Słowo, tych, których Bóg mówi, żeby coś robili, to mają, wielu ma oporę, mówią, nie nadaje się, Mojżesz się nie nadawał. Tak? On się nie nadawał do tego, bo miał mowę nienależytą, ale nie widział tego, że akurat był wykształcony we wszelkiej mądrości egipskiej, to już tak parafrazując, tak? I żył w tamtym środowisku, ale się nie nadaje. Ja sobie kiedyś byłem zasmucony i mówię, wiecie co, ja ciągle robię coś, do czego się nadaje. Gram na instrumencie, przecież nie skończyłem szkoły muzycznej, nie nadaje się. Przemawiam tu do was, przecież się nie nadaje, bo no bo przecież ani nie mówię składnie, ani ładnie, ani zawsze znajdziesz coś, nie? No, ale tak, byłem słaby z polskiego, no nie nadaje się. Żeby do kogoś zadzwonić, to też się nadaje, bo może kogoś urażę. No ciągle się do niczego nie nadaje. Nie, no kochani, nie jest tak, że się nadajemy. Nadajemy się, możemy to zrobić. Nie jest żadnym przebojem, tylko musimy się przełamać. Bo inaczej będziemy mówić Bogu, żeśmy scrollowali, a nie mieli czasu. I to będzie nasza porażka. Mówię to, bo samemu mnie to dotyka. Nie jako ten, który nie ma problemu, tu jest najmądrzejszy i najbardziej, że tak powiem, niezależny od tych spraw, tylko ten, który ma problem. Wydaje mi się, że jako chrześcijanie za dużo tracimy na tym. I możemy dojść do takiej, wiecie, sytuacji, którą zacząłem. Nie wiem, co powiedzieć z Boże. To może zapytam ChatGPT, niech mi powie co. Zamiast kolana i modlitwa i trwanie w społeczności z Bogiem, to przecież jest łatwe. No nie mam telefonu, bo bym zrobił jakiś eksperyment kolejny, nie? Bo mi wzięła Dorotka, dzieciom puszcza Biblię audio z telefonu. Ale można tak iść na taką łatwiznę. Nie mam, to zadam pytanie, zrobi, nie mam, to zrobię. Po co kolana, po co relacja z Bogiem, po co Duch Święty, skoro w zasadzie to może być zrobione za nas. I żebyśmy tylko nie doszli do takiego momentu. Ja się boję tego, bo sam widzę, jak mnie to nęci, że mogę dostać rozwiązania. Ale czy prawdziwe przekazanie słowa drugiemu człowiekowi polega na tym, że mam komplet wiedzy i tą wiedzę wylewam, czy raczej dobrze przemodlić, co do kogoś może trafi. Może tyle, nie? Niż po prostu powiedzieć bez zastanowienia, tylko dlatego, że jest coś łatwo dostępne. Apostoł Paweł mówi, to już sparafrazuję, ale jest napisane, albo Paweł, tak, czynić dobrze, ustawajmy, nie ustawajmy. Ale jak Paweł mówi, że czynić dobrze, nie ustawajmy, to znaczy się, że są tendencje, żeby ustawać, czy że nie, że są, nie? Że mamy w sobie coś takiego, że mamy dobrą myśl, dobre rzecz przed nami, ale ustajemy. Mówimy, nie, to tam. Sam wiem, bo wiele rzeczy ustało w moim życiu, które były gdzieś dobre. A Paweł mówi, nie ustawajcie. Czynić dobrze, nie ustawajcie. Będziecie mieli takie pokusy, żeby to zrobić, ale nie ustawajcie. Czasem jest w życiu z Bogiem taki problem, który gdzieś tam się nam rodzi w sercu, a że to, co robię, to nie przynosi żadnego efektu, no bo tam tak nie przekonałem kogoś, albo nie zachęciłem kogoś, albo nie powiedziałem coś tu takiego, żeby zmieniło to nasze serca. No, no wiecie, że to się nic nie zmienia. Że tak, są takie problemy. Ale jeżeli zaczniemy myśleć w ten sposób, że moją, każdego z nas największą wartością jest to, że wypełni jakąś Bożą wolę i Jemu służy, a nie temu, jak ktoś wygląda, jak ludzie powiedzą, jak pochwalą Cię, to tak, to jest dobre, nie pochwalą, to nie jest dobre, no to, bo to bardzo zniechęca wtedy. Ale jeżeli staniemy na stanowisku, że robimy coś ze względu na to, żeby Bogu służyć, to jest trochę lżej. I z taką refleksją nas zostawię dzisiaj na ten czas, kiedy się pomodlimy. Ale jeszcze jedną rzecz zapisałem też dzisiejsze czasy. Jeszcze 20 lat temu to za każdą minutę rozmowy się płaciło, nie? I się tam dzwoniło, to się płaciło, nie wiem, 10 groszy czy 50. W zależności, jaki ktoś miał abonament. No dopiero potem zaczęło wchodzić, że jest wszędzie za darmo. No oczywiście, jak jest wszędzie za darmo, to się mniej dzwoni, nie? Bo jak było za pieniądze, to się tam do jakiegoś wujka gdzieś tam zadzwoniło, zapłaciło te 2 czy 5 zł, czy tam jeszcze w dalszych czasach, ale dzisiaj mamy wszystko za darmo. Każdy ma raczej abonament, no chyba nie ma takich abonamentów zresztą na rynku, żeby trzeba było za minutę płacić. Każdy ma łatwość kontaktu oprócz tego. Czyli popatrzcie, to co się dzieje dzisiaj, ta wiedza, łatwość kontaktu. Na apostoł Paweł, żeby kogoś zobaczyć, to musiał jechać tak statkiem, coś tam. To po prostu nas obnaża wnętrz. Nie? Że pokazuje, jacy tak naprawdę jesteśmy. Bo już nie ma wymówki, ja wiesz, to drogo jest tam. Nie mam tych 2 zł na ten telefon. Nie, nie mam tych 5 zł, żeby dojechać. No nie 5, tylko tak apostoł Paweł. Wiesz, no nie mam tych 2 tygodni czasu, żeby dojechać do zboru na drugim końcu. Nie? My już nie mamy wytłumaczenia. Bo wszystko mamy bardzo dostępne. Nawet możemy się widzieć na Zoomie. Chwila, moment. Więc pomyślmy o tym, żebyśmy stanęli kiedyś przed Panem w modlitwach takich codziennych, ale też kiedyś, jak już nastanie ten czas, byli wytłumaczeni ze swojego zachowania. I każdy z nas taki temat do przemyślenia. Powstańmy, pomódlmy się.